NFL24.pl zaprasza na Pick Six, największą w Polsce dawkę wiedzy o futbolu amerykańskim.
To wyjątkowy Pick Six Extra. Jest dzisiaj z nami Jakub Malecki, reprezentant Polski, jeden z najbardziej utytułowanych, jeżeli nie najbardziej utytułowany zawodnik futbolu amerykańskiego w Polsce. Witam Ciebie w naszych progach.
Dzień dobry, witam.
Jakub, urodziłeś się w Tczewie. To miasto nie posiadało i nie posiada nawet teraz tradycji futbolowych. Mimo to u Ciebie w sercu pojawiła się pasja do jajowatej piłki. Jaka jest tego geneza?
Geneza? No, pierwszy mecz, jaki w ogóle obejrzałem, to był bodajże w 97 albo 8 roku. Jeszcze wtedy nas w telewizji DSF pokazywali fazę playoff, pokazywali na pewno finał Ligi Amerykańskiej NFL, cały Super Bowl, tą całą otoczkę. Samo to już mi się podobało, oprócz tego zawsze chciałem czegoś takiego spróbować. W momencie kiedy dostałem po raz pierwszy propozycję od kolegi z, w sumie można powiedzieć, boisk lekko asetycznych, bo zaproponował mi to kolega Maciej Suchanowski, cały czas zawodnik Seahawks Gdynia. I wtedy jeszcze byłem czynnym zawodnikiem w rzucie dyskiem, lekkoatletycznym w rzucie dyskiem. Powiedziałem, że nie, bo może się jednak coś stać, jednak to jest kontuzyjny sport i wtedy się jeszcze za pierwszym razem nie zgodziłem. Po sezonie lekkoatletycznym postanowiłem spróbować. Zgłosiłem się do drużyny, do trenera Maćka Cytnerowskiego tuż przed ich finałem, więc od razu dostałem zapowiedź od niego, że no teraz niestety nie, trochę za późno się zgłosiłeś, ale z chęcią zobaczymy Cię, jak wznowimy treningi po przerwie. No i tak jak powiedział, tak zrobiliśmy. Pierwszy trening po przerwie zakończyłem w szpitalu.
Dobre, miłego początki.
Tak, dobry początek był. Zakończyłem w szpitalu ze zwichniętym łokciem. Po prostu spadłem. Brak umiejętności, brak jakiegoś zapoznania się. No brak wprawy. Doprowadził do tego, że upadając spadłem na lewą wyprostowaną rękę, łokieć strzelił mi do środka, no i musieli mnie zabierać karetką. To był mój pierwszy trening. Ale już tylko jak trener i chłopaki przyjechali do szpitala, od razu powiedziałem, że pomimo tego to i tak mi się bardzo podobało. Wracam za miesiąc. Chirurg, który akurat mi tam który mnie jeszcze badał i w ogóle powiedział, że nie ma takiej opcji. Mówi, dobra, półtora miesiąca i po półtora miesiąca pojawiłem się z powrotem. No i wtedy już trenowałem. Pierwsza przygoda z tym sportem mnie nie zraziła, a no wiadomo co nas nie zabije, to nas wzmocni.
Dokładnie. Trafiłeś do ekipy Pomorze Seahawks, obecnie to jest Gdynia Seahawks, przed sezonem 2009. Zajęliście wtedy piąte miejsce. Nie udało Wam się dostać do fazy playoff, mimo to zostałeś wyróżniony nagrodą najlepszego pierwszoroczniaka defensywy. Przez to można powiedzieć, Twój początek był taki słodko-gorzki, bo nie dostaliście się do playoffów, no ale jednak zostałeś wyróżniony i zauważony. Jak wspominasz ten pierwszy sezon?
Cały pierwszy sezon w sumie można powiedzieć, że wspominam dość boleśnie, z tego względu, że w kilku meczach nie grałem, było to spowodowane kontuzjami, gdyż tak jak się zaczął pierwszy trening, dalej trochę śmieszne, że dalej cały pierwszy sezon w sumie mój tak wyglądał, bo graliśmy wtedy też w jednym z pucharów Europy, to był FA Challenge Cup i przeciwko drużynie Gior Sharks, jeżeli dobrze pamiętam. Złamałem nogę, czego w sumie w trakcie meczu nawet nie wiedziałem. Myślałem, że po prostu gdzieś tam jakiś mięsień gdzieś tam się naciągnął, strzelił czy cokolwiek innego. Po meczu dopiero okazało się, że mam złamaną kość strzałkową. I w sumie nawet nie, to było drugie złamanie. bo tydzień wcześniej w meczu z tego, z Białystok Lowlanders. Teraz mi się przypomniało, że w meczu z Białystok Lowlanders złamałem rękę w dwóch miejscach. I tydzień później
w tym spotkaniu, co jest z tego highlight zrobiony? Pamiętam, widziałem jakieś
właśnie... Nie, to był... W highlightach to był już tam trzeci mój sezon.
A myślałem, że tutaj rękę złamałeś, taki highlight i jeszcze tydzień później grałeś.
Znaczy, bo tak było w sumie, bo to był mój wtedy drugi mecz ligowy. Pierwszy mecz ligowy w ogóle zagrałem przeciwko Warsaw Eagles u siebie, wygraliśmy. Tydzień później jechaliśmy do Białegostoku, czyli pierwszy mecz wyjazdowy. Tam złamałem rękę i tydzień jeszcze później graliśmy właśnie z Gior Sharks i tam złamałem nogę. Więc wtedy miałem.
Więc później sobie chyba zrobiłeś przerwę, tak?
Wtedy sobie zrobiłem trochę przerwy po powrocie pod koniec sezonu, bodajże chyba to był przedostatni mecz. Był to mecz domowy przeciwko jeszcze wtedy istniejącej drużynie Devils Wrocław. No, zwichnąłem bark, ale to była w sumie ostatnia już taka kontuzja w tym pierwszym sezonie.
Mimo to dostałeś nagrodę, nie? Zaskoczony byłeś?
Dlatego też byłem dość zaskoczony, że pomimo tego, że nie grałem we wszystkich meczach i tak zostałem wyróżniony.
Pierwsza linia defensywna, bo wtedy chyba grałeś na tych pozycjach, to co lubisz, kochasz? Teraz też widziałem, że grasz w linii defensywnej, pierwszej linii. Dobrze się tu czujesz? Taki był plan, czy próbowałeś też grać na innych pozycjach?
Przyznam szczerze, próbowałem. Próbowałem grać w linii offense, znaczy ja próbowałem, trenerzy próbowali zawsze mnie tam władować do linii ofensywnej ze względu na moją posturę i tak jak oni twierdzili, siłę. Jednak mi to nie odpowiadało. Nie potrafiłem się tak przestawić nagle z linii defensywnej, gdzie no jednak jest troszeczkę inne ustawienie ciała, inne możliwości manewrów
i
w sumie też głównie inne zadanie, tak?
I inne emocje chyba, nie? Bo też można powiedzieć, że grasz w defensywie, po każdym play potrafisz się no tak nakręcić, nie? Tak jak czasami widać, jakaś masywna akcja idzie, zaliczysz sak, czy nawet kolega i człowiek inaczej reaguje na to niż na kolejny udany play w linii ofensywnej.
No to na pewno też, no ale nie było to mi chyba za bardzo pisane, tym bardziej, że grając w linii ofensywnej, a w sumie bardziej w formacjach specjalnych na field goalu, byłem ustawiony na lewym gardzie. No i tam przytrafiła mi się najgorsza do tej pory kontuzja, bo w meczu z Dresden Monarchs, gdzie miałem w sumie swój chyba mecz życia, bo prawie co, powiedzmy, co drugą, co trzecią akcję byłem przy running backu od razu za linią wznowienia albo przy quarterbacku, więc i to było tylko w pierwszej połowie tak naprawdę, bo dosłownie na 3 sekundy przed końcem pierwszej połowy niektórzy mówią, że to był wypadek. Ja osobiście uważam, że nie do końca. Było to według mnie dość celowe zagranie tamtej drużyny. No, zostałem skontuzjowany na tyle, że musiałem przejść operację kolana.
I ile ta przerwa trwała później w grze, rehabilitacja i w ogóle? Myślałeś o tym, żeby wtedy skończyć z futbolem?
Tak,
czy...
tak. Wtedy myślałem, że to już będzie koniec. Jednak no, kolejny raz wziąłem się w garść i dalej trenowałem.
Okej, to jeszcze wróćmy do twojej przygody jeszcze w Seahawks. Kolejne dwa sezony po tym, jak zostałeś najlepszym pierwszoroczniakiem defensywy 2010-2011, skończyliście na miejscach 3-4, czyli po porażkach w półfinale. Po czym skończyłeś karierę w Seahawks? Ciężko było opuścić tą ekipę, wtedy prowadzoną, no i jeszcze nawet obecnie, przez trenera Macieja Zetnerewskiego?
Tak, jak najbardziej. To było jednak... My mieliśmy zawsze takie hasło, drużyna, rodzina. I to w tej drużynie w ogóle nie było po prostu takie czcze gadanie. Tam, bo naprawdę, jeżeli któryś z chłopaków potrzebował pomocy, za chwilę dostawał 10 telefonów, słuchaj, jadę, za chwilę będę, albo cokolwiek w tym stylu. Tam nie było z czegoś takiego, żeby ktoś zostawił kogoś bez tam na przykład jakiejś pomocy. Mi chłopaki też pomagali w cięższym okresie i ja jak mogłem, to też pomagałem chłopakom, jeżeli ktoś miał jakiś cięższy okres, to po prostu to było chyba najcięższe, co było wtedy do zrobienia. Nie sam wyjazd za granicę czy cokolwiek innego, tylko właśnie, że opuszcza się taką drużynę, z którą się było się tak zżytym.
Dalej trzymasz kontakt z tymi chłopakami, czy trochę kontakt się urwał? Inne obowiązki, twoje, inne drużyna?
Nie powiem, że ze wszystkimi, ale z dużą ilością chłopaków nadal utrzymuję kontakt. Jak tylko jestem w Gdyni, staram się być tam na meczach, staram się być na ich treningach czasami, jeżeli akurat czas pozwoli. No, a jak też jeszcze więcej czasu się znajdzie, to nawet gdzieś można na piwo wyskoczyć.
Dokładnie. Twoja dobra postawa w PLFA została zauważona za naszą zachodnią granicą, dokładnie przez ekipę z GFL, czyli New York Lions. Jak przebiegał twój proces aklimatyzacji w nowej drużynie? Bez problemu założyłeś buty startera, czy na początku musiałeś być takim młodym rekrutem? W Polsce byłeś już jakoś tam Marko, a do Niemiec przyjechałeś jako trochę taki anonim i musiałeś wszystko zaczynać od początku, od ławki.
Znaczy, jak w momencie, kiedy tam wyjeżdżałem, to wybrałem tą drużynę jako jedną z trzech, bo jeszcze miałem propozycję przyjechania na trening próbny do Zaland Hurricanes, to jest było GFL południowe, i też miałem propozycję już tą prawie zapiętą na ostatni guzik drużyny z Norwegii, od drużyny Bjorsharks. Kolega, który tam grał, już obecnie chyba nawet nie gra, w sumie nie wiem, kiedy...
Łukasz Kądziołka?
Słucham?
Łukasz Kądziołka?
Dokładnie.
A, to nasz dobry znajomy z PIXX, ekspert, teraz mistrz Polski Fantasy Football. Nie gra, ale robi zdjęcia tej ekipie i teraz ma wrócić do nas, ale już od sezonu NFL, bo teraz no, ma różne te obowiązki, ale dalej jest w Norwegii, tam pomaga chłopakom, robi im zdjęcia. Ostatnio też na dobrej redukcji jest z tego, co się chwalił, ale to tak trochę tylko prywaty, wróćmy może do tematu.
No to właśnie wtedy miałem od tych trzech drużyn propozycję, pojechałem na trening próbny do Braunschweig, do New York Lions. Miał to być jeden z dwóch treningów, ale pomimo tego, że nie byłem wtedy w ogóle w formie, pokazywałem się na treningu, wtedy to jeszcze trening na hali, bo to w zimę było, to było w styczniu. Kondycyjnie wysiadałem po chwili, no ale trenerzy zauważyli chyba coś we mnie, co pozwoliło mi na to jakoś tam po prostu się zakręcić w tej drużynie. Trener główny był mile zaskoczony. Trener pozycyjny był też bardzo mile zaskoczony. No, sam wyjazd tam i buty startera, jakby to powiedzieć, nie było wcale łatwo. Nie było łatwo z tego względu, że zawsze miałem problemy z kondycją. Przy mojej budowie ciała, no to dość oczywista rzecz.
Ale do tego też przejdziemy, bo chociaż teraz wtedy mówisz, że miałeś problemy z kondycją, a jak oglądałem Euro Bowl, to tych problemów zupełnie nie było widać. Co akcję, ta sama werwa, energia, siła, szybkość. Przynajmniej tak widocznie, nie? Z zewnątrz. Może ty czułeś to w sobie inaczej, ale teraz... No ja nie zauważyłem u ciebie jakichś problemów kondycyjnych.
No tego tak nie widać, ale no w tym roku na pewno nie jest tak, jak było na przykład rok albo dwa lata temu, tak? Zmiana pracy tam w Niemczech no też nie pozwala mi na to, żeby być na wszelkich treningach ani na siłowni tak często, jakbym chciał. Ale no daje z siebie wszystko. No, tym bardziej, że tydzień wcześniej zagrałem słaby mecz przeciwko Dresden Monarchs. No to musiałem dwa razy mocniej, o wiele z lepszej strony pokazać się niż tydzień wcześniej, tym bardziej, że był to już mecz finałowy, no, okay. przeciwko Spark Riders, tak.
Ale to bardziej był problem taki twój wewnętrzny? Ty miałeś do siebie problem za to, że zagrałeś słabe spotkanie, czy widziałeś, że koledzy z drużyny, może nawet jeżeli bezpośrednio ci tego nie powiedzieli, no to...
Znaczy takie... nie, my sobie mówimy takie rzeczy, nie? No dobra, zagrałeś słabo, musisz poprawić to i to. Tak samo trenerzy mówią, słuchaj, to nie był twój najlepszy mecz, to było porównywalne właśnie, oni w tym momencie zawsze porównują, jeżeli ja zagrałem jakiś słabszy mecz, porównują właśnie do mojego pierwszego sezonu tam w 2012 roku. Kompletnie bez formy, nie do końca ogarniałem swoje zadania. Trochę takie dziwne zagrywki też jeszcze wtedy były. Mieliśmy innych trenerów, z którymi ja wtedy byłem pozytywny, na samym początku byłem bardzo pozytywnie nimi zaskoczony, bo profesjonalizm, jaki wnosili, to przewyższał polską ligę, jeżeli chodzi w ogóle pod wpływem nauczania tego wszystkiego, tłumaczenia tych wszystkich zagrywek. Jednakże dopiero jak przyszedł obecny trener, czyli Troy Tomlin i trener Dave Likens, oni tak naprawdę dopiero pokazali mi ten najwyższy poziom. I oni potrafili wykrzesać ze mnie co chyba wszyscy na samym początku wiedzieli, że potrafię o wiele więcej niż do tej pory pokazywałem. No i tak właśnie w 2013 roku, no można powiedzieć, to był chyba mój najlepszy rok tam. 2014 i 15 też nikt nie narzekał.
A właśnie zacząłeś mówić o tym, jak po raz pierwszy zacząłeś współpracować z tymi trenerami już za naszą zachodnią granicą. Mówisz, że dobrze się czułeś, że widziałeś, że oni tam mają swoją wizję, więc co się stało, że tak słabo wyglądał wasz bilans wtedy? Bo wygraliście chyba tylko 5 spotkań, 11 porażek. W tym samym momencie ekipa z Polski, twoja była ekipa już, Gdynia Seahawks, grała na Stadionie Narodowym, 23 tysiące widzów, zdobyli mistrzostwo. A ty się troszeczkę może tak, nie wiem, czy mogłeś się zdołować w jakimś sensie, czy nie żałowałeś tego, że kurde, mogłem jeszcze rok poczekać?
Nie, znaczy, dobra, no to, że chłopaki wtedy grali na Narodowym, że właśnie tyle widzów, że zdobywali Mistrzostwo Polski. Może wtedy patrzyłem na to, no fajnie by było, tak, szkoda, że mnie tam nie ma.
Tym bardziej, że nam tak słabo poszło, 5 zwycięstw, 11.
Nie, pod tym względem nie patrzyłem nawet, bo dobra, one od samego początku, jak jestem tylko w Lionsach, mówiło się właśnie, że my byliśmy kiedyś na topie, a teraz jesteśmy słabi, tak? No to tym bardziej, jeżeli się słyszało takie rzeczy, to chciało się jeszcze mocniej trenować i pokazywać, że my potrafimy wrócić na ten szczyt, tak? Tylko, że no, dlaczego ten bilans tak wyglądał? No, według mnie troszeczkę źle dobrana kadra trenerska. Nie mówię o tam jakichś trenerach pozycyjnych, tylko mówię o dwóch trenerach głównych, czyli główny trener defensywny i główny trener ofensywny. Którzy nie potrafią się tak naprawdę dogadać ze swoimi zawodnikami. Doprowadziło do tego, że no bardzo wielu chłopaków odpuszczało. No to jest chyba najlepsze słowo, odpuszczało.
Ale to miałeś wrażenie, że oni tak podchodzili delikatnie do sprawy prowadzenia drużyny? Że to był zupełnie inny styl do tego, co preferuje Maciej Setnerowski? Ja nawet pamiętam w tym roku spotkanie, które się oglądałem i nawet po udanej akcji też podchodzi do zawodnika, zwraca uwagę, słuchaj, fajnie, że zdobyliśmy punkty, ale mogłeś zachować się lepiej, czy coś w tym stylu. Jest taka adrenalina, a niektórzy właśnie trenerzy mają takie podejście, że bardzo luźno do tego podchodzą, luźno do treningów. Ten poziom motywacyjny jest ciut niższy. O to chodzi, czy coś innego?
Tak, wtedy tak było. Wtedy tak było, jakby to powiedzieć, no. Jakby to nazwać w sumie wszystko. Teraz, po tych paru latach tam w Niemczech i mając do czynienia z naprawdę wysoką półką, tak, jeżeli chodzi o trenerów, bo uważam, że Troy Tomlin i Dave Likens to są najlepsi trenerzy w Europie, bo prostym przykładem był rok 2013. Rok 2013 my mieliśmy podczas jednego sezonu mieliśmy 15 kontuzji u starterów I to nie takie kontuzje, ała, nie wiem, naderwałem paznokieć, tylko z tych 15 osób, 12 osób miało poważne kontuzje kolana, byli wyłączeni na kilka miesięcy, w tym ja. Do tego, do tych 15 tam dochodziły jeszcze takie przewijające się tam kontuzje delikatne, tak? I pomimo tego wszystkiego przygotowali nas do wszystkich zawodników. Ja nie mówię teraz tylko o tych głównych tam starterów, czy bodajże importów, znaczy czy chociażby importów. Oni potrafili wszystkich tak wyszkolić od samego początku, że jeżeli jeden wypadał z jednej pozycji, drugi robił wszystko na tej pozycji, żeby się pokazać jak najbardziej. I to zaowocowało w tym, że pomimo tylu kontuzji, że w finale w 2013 roku nie grało ze starterów, wtedy już tam wróciło parę osób, czyli około 10 starterów nie mieliśmy. I tak udało nam się wygrać, zdobyć mistrzostwo. To był najlepszy przykład tego, że właśnie, że trenerzy mają największe znaczenie, jeżeli chodzi o drużynę. Na drugim miejscu jest to, że właśnie, że też potrafili nas o wiele bardziej zintegrować niż ten poprzedni trener, który był. On na siłę próbował uszczęśliwić tak naprawdę sponsorów, a nie myśląc w ogóle o zawodnikach.
Rozumiem. Troszeczkę się wrócimy. 2 lutego 2013, spotkanie Polska Szwecja w Łodzi. Zakładasz bluzę reprezentanta Polski w inauguracyjnym meczu naszej kadry. Jak wspominasz ten moment?
Bardzo dobrze. Było to...
Spodziewałeś się w ogóle takiego powołania?
Słucham?
Spodziewałeś się w ogóle takiego powołania, że zostaniesz tam dostrzeżony? W sumie wtedy trenerem był Maciej Cetnerowski, więc znajomość wasza też mogła w tym pomóc, nie?
Powiem szczerze, tak, spodziewałem się tego, gdyż Maciek napisał do mnie z miesiąc wcześniej, zanim te wszystkie powołania wyszły, i napisał do mnie, że tworzą właśnie teraz kadrę, czy byłbym zainteresowany. No, ja napisałem, że oczywiście, że byłbym zainteresowany, jest to w końcu wyróżnienie, grać dla reprezentacji Polski. No tam miałem tylko tam jeden warunek. No, tam nie będę już mówił, o co chodziło.
Oczywiście.
No i wiadomo, że no, bo chciałem. Chciałem, pojechałem, zagrałem.
I jesteś dumny. Wracając do twojej kariery w Niemczech, w kolejnych latach 2013-15 zdobywaliście jednak mistrzostwo, tak jak wspominałeś zresztą, a waszym rozgrywającym był Casey Tyrrell. Pseudonim Biały Tygrys. Zawodnik niezwykły, niecodzienny, potrafiący świetnie biegać i rzucać. Opowiedz może, jakim był człowiekiem, zawodnikiem, bo zapewne niewiele osób w Polsce wie, z kim miałeś do czynienia grać. Czytałem takie opinie, że gdyby nie te problemy pozaboiskowe, to naprawdę mógł nawet grać na boiskach NFL. Wyróżniał się tak?
Tak, to trzeba przyznać, że Casey Tyrrell, poprawię cię tutaj, Casey Tyrrell, od samego początku właśnie pokazywał bardzo wysoki poziom. Od pierwszego momentu, jak tylko wszedł na boisko na treningu, tak samo w pierwszym meczu pokazywał jeszcze wyższy poziom niż na treningach. No wiadomo, no to jest normalna kolej rzeczy. Był, nadal w sumie jest dobrym liderem, tak? Czy mógł się dostać? No na pewno. Gdyby nie jego problemy w życiu prywatnym, wydaje mi się, że tak, że mógłby spokojnie zahaczyć się o najlepszą ligę na świecie, o NFL. No, czy by utrzymał się tam dłużej? Tego nie jestem w stanie powiedzieć. Na pewno mógłby tam też co nieco pokazać, tak?
Miałeś takie wrażenie, że to najlepszy zawodnik, z jakim miałeś okazję grać bądź rywalizować w przeciągu tej swojej już kilkuletniej kariery?
Nie rywalizowaliśmy.
Właśnie chodziło mi o coś takiego, wiesz, jak mieliście trening, linia defensywna, gra w ofensywie, nie? Że...
U nas treningi się troszeczkę inaczej odbywają i rzadko kiedy pierwszy skład defensywy gra przeciwko pierwszemu składowi ofensywy, tak? Mhm. Bo w tym momencie każdy zawsze chce, jeżeli jest trening na 100%, no to Każdy chce się pokazać z jak najmocniejszej strony i żeby oszczędzić po prostu jakichś tam większych kontuzji przeciwko pierwszej linii defensy, znaczy przeciwko pierwszemu składowi defensywy grają rezerwy ofensywy, no i na odwrót oczywiście. No jeżeli gra pierwsza ofensywa, to backups od defensywy.
Doprecyzowując, czym on był taki dobry, porównując do innych zawodników rozgrywających?
Znaczy według mnie tym, czym on się najbardziej wyróżniał, bardzo dobrze trzymał, że tak powiem, ciśnienie. On się nie spalał tym, że na przykład jakiś tam akurat defensywny liniowy albo linebacker przechodzą w tym momencie przez linię ofensywy, tak? I że o Jezu Boże, muszę wyrzucić piłkę. Nie, on trzymał tą piłkę, szukał cały czas jakiejś możliwości podania. W najgorszym wypadku biegł sam. A jak już biegł sam, to trzeba przyznać, że był też nie do zatrzymania, no bo ciężko on był. Na tyle giętki, na tyle potrafił się utrzymywać na tych, nawet pomimo tam jakiejś próby tacklingu na nim, potrafił się nadal utrzymywać na nogach. No był naprawdę bardzo dobrym zawodnikiem. Ale tutaj też muszę przyznać, że rozgrywający, który miał go w zeszłym roku zastąpić, no niestety się popsuł, ale w tym roku kontynuuje swoją karierę u nas w drużynie, Grant Anders, dotrzymuje mu kroku, jak najbardziej.
A to jeszcze o jedną rzecz ciebie spytam, bo tak gdzieś wyszperałem, że w ciągu jego całej tej kariery w swoim klubie, w GFL, przegrał tylko jedno spotkanie. Jego bilans to jako starter 42-1. Pamiętasz te jedno spotkanie, które przegraliście wtedy z nim jako starterem? Co o tym zdecydowało, że coś nie poszło? Miał gorszy dzień?
Czy to nie? To nie pamiętam, który to był mecz.
Ja tak wyszukałem, że 42-1 bilans w ciągu tych trzech sezonów i że jedno spotkanie przegrane. No tak, mówię, w tym okresie, jak on był...
Jakbyś mi powiedział, który to był mecz, to na pewno bym sobie przypomniał, ale jak na chwilę obecną, to ciężko jest mi cokolwiek powiedzieć.
No, będzie okazja, może jeszcze kiedyś o tym porozmawiać. Zaznaczę sobie punkt, to może o tym porozmawiamy. No tak, jak jeszcze tytułem statystyk, z nim jako rozgrywającym, rok 2013, 14, 15 to mistrzostwo, 2015 mistrzostwo Europy, 3 razy GFL MVP, 2 razy German Bowl MVP, no i tak jak mówię, bilans ogólny 42-1, kosmos.
Stwierdziliśmy, chyba nawet sobie jak mniej więcej przypominam, który to był mecz, to był chyba przedostatni mecz w sezonie 2013. Bym musiał też to sprawdzić. Wydaje mi się, że to był przedostatni mecz w sezonie 2013. W momencie, kiedy mieliśmy mecz wyjazdowy w Berlinie przeciwko Berlin Adlers. Berlin Adlers wtedy tam no nie było zbyt mocną drużyną, no za bardzo ich zlekceważyliśmy, no i to się na nas zemściło, tak? Mhm. Tak mi się wydaje, że to był ten mecz. I gdyby to się okazało jeszcze rok później, że gdyby nie ten jeden mecz, to mielibyśmy dwa razy perfect season pod rząd. No ale tak, to dopiero w 2014 udało się zdobyć perfect season.
Trzy mistrzostwa pod rząd w GFL. Jakie to jest uczucie? Szczególnie, że na przykład w roku 2014 pokonaliście w German Bowl, czyli tym finale finałów, Unicorns AS 47-9, czyli no, różnica między wami a drugą ekipą, no to przepaść. To na tej tego się określić nie da.
Nikt się nie spodziewał takiego wyniku. To było tak samo zaskoczenie chyba dla kibiców, jak i dla nas zawodników. Nikt się nie spodziewał, że to będzie taki mecz. Tym bardziej po meczu rok wcześniej, jak był finał 2013 przeciwko Dresden Monarchs, to wygraliśmy dosłownie na te dwie minuty przed końcem meczu, tak? Było to spowodowane błędami w drużynie Monarchs, no i jeszcze świetna akcja kolegi z drużyny, ksywka Emmet. Wykonał idealny tackling na ich najlepszym zawodniku, stracił piłkę, my odzyskaliśmy, no i w tym momencie oni przegrywają mecz. A wracając do tego, co ty wspomniałeś, że przeciwko Schwäbischal było 42 do 7, tak?
47 do 9.
47 do 9, tak. No nikt się nie spodziewał takiego wyniku. Ja chyba pierwszy raz w historii naszej drużyny pod koniec meczu, to już koniec trzeciej kwarty i cała czwarta kwarta to już grały nasze backupy.
No też mówię, że wiesz, co innego spotkanie w sezonie regularnym, jakieś no playoffy też czasami się zdarzą, ale to jest spotkanie między dwoma najlepszymi ekipami w sezonie i taka deklasacja, no to mówię, coś niesamowitego. A w kolejnym sezonie 2015 miałeś okazję zmierzyć się m.in. ze skrzydłowym Mauricem Bohingerem, który w tym roku został wybrany przez Minnesota Vikings w drafcie. Jakim był zawodnikiem? Wyróżniał się zdecydowanie na tle innych? Trenerzy defensywy wskazywali, że trzeba zwrócić na niego większą uwagę? Czy to dla ciebie był trochę szok, że on tak nagle został tak wypromowany w pewien sposób przez media, bo on też jakieś tam wypowiedzi mówił, że uwielbia sztab Vikings, no i w pewien sposób NFL też podłapało jego historię, no i został wybrany w tym drafcie. To był dla ciebie szok, czy rzeczywiście widziałeś w nim te umiejętności?
Powiem tak. Nigdy nie śledziłem tej jego kariery, tak naprawdę. Jest chyba pierwszym zawodnikiem, który został tak zdraftowany w której rundzie? W siódmej rundzie?
Nawet chyba w piątej. Zaraz to sprawdzę.
Na samym początku został zdraftowany. Był zawodnikiem jak najbardziej wyróżniającym się, tym bardziej, że on dwa lata wcześniej zaczął karierę w ogóle w futbolu amerykańskim. To jest naprawdę, on był. Ja nie wiem, czemu mówię cały czas był, no jest, tym bardziej, że teraz...
Był twoim rywalem, teraz już nie jest, to może w tym sensie. Szósta runda, dokładnie, dobrze pamiętałeś. 160 pik, 180 pik, szósta runda.
No, w szóstej rundzie został zdraftowany, więc jako taki zawodnik przychodzący z ligi niemieckiej, tak, na tryouty i został zdraftowany w szóstej rundzie, no to był chyba pierwszy taki pick w historii. I tak, był zawodnikiem wyróżniającym się. Tak, oczywiście trenerzy zawsze kazali na niego troszeczkę bardziej uważać, no ale no, dobra defensywa potrafi sobie poradzić z jednym zawodnikiem, tak? No jeżeli mieliby takich, powiedzmy, pięciu receiverów, no to już by było o wiele gorzej.
Ale myślałeś, że w ogóle coś takiego jest realne, że taki zawodnik może się wyrwać z ligi niemieckiej? Czy po prostu mijałeś się też z lepszymi zawodnikami i u nich mogłeś coś powiedzieć, że no, ten gościu to naprawdę rwie nam cornerbacków, łapie piłki niesamowite, a tu po prostu był dobry zawodnik i nic więcej?
Był naprawdę na poziomie tym najwyższym, tak, w lidze niemieckiej. Wyróżniał się, a do tego zanim przemawia to, że on dopiero grał 2 lata, będąc jednym z najlepszych, po tych 2 latach był jednym z najlepszych zawodników, receiverów w Niemczech i w Europie. Razem z nim na drafty poleciał też mój kolega z drużyny, nie wiem czy o tym wiesz, Anthony Dable.
Tak, tak, no. I on w New York Giants chyba wylądował.
On wylądował w Giants troszeczkę później niż Moritz. Powiem, jest zainteresowanie wśród amerykańskich trenerów, tak, zawodnikami europejskimi, bo w moim pierwszym roku, w 2012 roku, kolega ode mnie z drużyny, Christian Bollmann, dostał propozycję pojechać na tryouty do Detroit Lions. No, niestety nie poszło mu. Mhm.
Ale nie żałuję, że kurde, troszeczkę tobie też taka międzynarodowa też kariera uciekła, bo gdybyś był na tym okresie, znaczy po tym doświadczeniu, co już przeszłeś, wiesz, że może jakoś inaczej byś mogłeś to rozegrać, że może jednak byłaby jakaś szansa na jeszcze większą karierę międzynarodową. Chociaż tak jak wspominałem na wstępie, jesteś chyba jednym z najbardziej tytułowanych zawodników w Polsce, ale jak widać z Ligi Niemieckiej można naprawdę wielkie szczyty zdobywać i naprawdę fajnie sobie jakoś tam karierę ułożyć. Zobaczym jak to się skończy, czy złapie się do składu na sezon, no ale jednak, tak jak Babs, próbował Ameryki.
Tak, tak, kolega Babs liznął Ameryki, pokazywał się tam z jak najlepszej strony. No nie wiem, w moim przypadku może chyba największym minusem był już wiek, bo miałem po prostu jakąś tam propozycję, tak, jeszcze od strony tam, powiedzmy, zza morza. Nie, to nie była, broń Boże, no szkoda, że to nie było Liga NFL. Było po prostu tam jakaś, no nie będę tutaj dużo gadał, bo to była taka jednorazowa propozycja, ale w momencie, kiedy dowiedzieli się, ile ja mam lat, było to 3 lata temu, powiedzenia pisałem, no 29. Nie, no to trochę za stary jesteś, nie? Więc na tym rozmowy się skończyły.
Oh. Ale chyba też w pewnym sensie, no w takim wieku, jakbyś próbował odmienić tam gdzieś swoje życie, też ciężko byłoby ci też się chyba złapać, tak nawet nie czysto do składu, ale jeżeli chodzi o te życie futbolowe, no to tej kariery na twojej pozycji szczególnie zostało ci jakieś 2-3 lata. To musiałoby być też duże ryzyko takich hek.
Potoczyło się jak się potoczyło. No, ja życie jest chyba zbyt krótkie, żeby żałować. Tam jakichś wielu rzeczy no, nie żałuję. Jestem tam, gdzie jestem, mam to, co mam i jestem z tym szczęśliwy. No.
Tegoroczny Euro Bowl, trzeba przejść też do tego, bo to był wielki mecz. Przyznam szczerze, że niemal całe spotkanie obserwowałem twoje poczynania na boisku, no i to był, mówię, jakiś kosmos. Świetna forma, tak jak wcześniej wspominałem, szybkość, brak wyraźnych znaków zmęczenia. To był twój najlepszy mecz w tym sezonie, w karierze, czy wszystko przebiegło według tego planu, jaki sobie zakładaliście, czy masz do siebie jakieś zastrzeżenia?
Może zacznę od tego, że jeżeli uważasz, że to była z mojej strony świetna forma...
Wiesz, mówię nie, bo mówię, bo ja nie oglądałem GFL, nie? Ale tutaj oglądałem na perspektywie tego spotkania, no to byłeś wyróżniającą postacią, no nie puszczałeś tych running backów, tak jak, no nie wiem, przeciwnicy.
Takie jest moje zadanie i staram się je zawsze wykonywać jak najlepiej, nie?
Ale nie uważasz, że to było jakieś fascynujące?
No, to, co chciałem powiedzieć, to no jeżeli to ci się podobało, to szkoda, że nie oglądałeś tych spotkań sprzed to chociażby tam 2 czy 3 lat, tak? Sezon 2013-14. Uważam, że wtedy to były chyba 2 moje najlepsze lata. 2015 też był bardzo, bardzo udanym sezonem. W tym roku no, zacząłem w sumie pierwszy mecz od kontuzji z Wiena, przeciwko właśnie Wiena Vikings w pucharze Big Six. Wtedy miałem troszeczkę pauzy. Wróciłem meczem przeciwko Dresden Monarchs. Tydzień przed finałem Euro Bowlu. No i Euro Bowl był moim trzecim meczem w tym roku dopiero. Więc nie jest tak, jakbym chciał, tak? Jeszcze mniej ogrania. Z powodu kontuzji też mniej treningów. Cieszę się, że ci się podobało. Mogę cię zapewnić, że to na pewno nie było jeszcze 100% moich możliwości. Nie?
Jasne. Spotkanie odbywało się w Tirolu, czyli w tej miejscowości, gdzie gospodarzem byli wasi przeciwnicy. Straszna ulewa. Jak ja pamiętam to spotkanie, nie wiem czy ta godzina nie była jakoś przesunięta spotkanie, bo chyba miało się rozpocząć około tam chyba 17:30, a zawodnicy chyba jakoś później wyszli. Jeżeli się mylę, to możesz mnie poprawić. Ale pamiętam, że wtedy wszystko tak no, się układało, że no, kibice, fantastyczna grupa tam się zebrała. No ale byli strasznie przemoknięci, no i tak już mówię, ta dodatkowa otoczka, że graliście przy kibicach Raiders i zrobiliście im no takie manto, za przeproszeniem, to było takie smaczne może w tym sensie, że w końcu czułeś się no takim jednym no, z najlepszych, znaczy najlepszą tak ekipą jesteście, Ale tak, że zrobiliście to na boisku przeciwnika, rywala, że oni szykowali tu świetną fetę, a ukradliście im te show. Ten deszcz, mówię, też taki był symptomatyczny, że ktoś nawet to napisał tytuł tekstu, że niebo płakało nad Tirolem. To były tak. Też u ciebie łzy szczęścia? Takie, bo też mówiłeś, że miałeś trudne okresy w swojej karierze, że myślałeś nawet, żeby skończyć. A tutaj mówisz, 3 spotkania tylko zagrałeś w sezonie, ale mimo wszystko miałeś no, duży udział w tym ostatnim spotkaniu.
Znaczy tak, no zaczynając od tego, że właśnie, że niebo płakało, to ja akurat lubię, jak deszcz pada. Ja lubię, jak deszcz pada, bo bardzo dużo rozgrywających i trenerów się boi wtedy rzucać piłki, bo piłki się wyślizgują, tak? Można je łatwiej przejąć. Ja lubię, bo wtedy troszeczkę więcej stawia się na grę biegową. Jak się więcej stawia na grę biegową, jest to lepiej dla mnie. Mogę troszeczkę tam więcej podziałać na tej linii, więcej pozatrzymywać tych running backów rozgrywających i w ogóle. Było to podwójne zwycięstwo. Powiem tak, że było to podwójne zwycięstwo z tego względu, że tak jak mówisz, wygraliśmy z nimi dość wysoko. Dwuprzyłożeniową przewagą, a na dodatek na ich terenie. To dawało dodatkowego smaku. Tym bardziej, że arogancja tej drużyny no chyba nie zna granic i doszło w ogóle do takich tam ich opinii o naszej drużynie, że w zeszłym roku, jak graliśmy przeciwko nim nie finał, ale też w Big Six, tak? Fazy te grupowe. Oni stwierdzili w zeszłym roku, ich trener stwierdził, że tak, że dobrze zagraliśmy, że to był mecz na najwyższym poziomie i w ogóle. No ale w tym roku stwierdził, że my mieliśmy szczęście tylko, a oni nam oddali mecz. No to tym bardziej, no, jak ktoś takie rzeczy wygłasza o przeciwnikach tuż przed meczem, no to dodaje dodatkowych sił, tak? W tym momencie.
A jak dla ciebie osobiście to było spotkanie? Pamiętam, że tuż po meczu wszyscy, mówię, tam wasze ekipy, co oczywiście naturalne, żeście się bardzo cieszyli z tego. Jesteś człowiekiem, który potrafi się wzruszać takimi sukcesami, czy raczej jesteś tak bardzo chłodno do tego podchodzisz? Super, że wygraliśmy, gratulacje, fajnie, fajna robota, ale czekają nas nasze obowiązki, następne, kolejne spotkania. Tak, może aż tak bardzo emocjonalnie do tych wydarzeń nie podchodzisz?
Znaczy emocjonalnie tak, podchodzę, bo potrafię cieszyć się chwilą. No ale wiadomo, no chwila, dana chwila jest, no za chwilę będzie to coś, co trzeba dalej wykonywać, tak? Czyli przyszłe mecze, przyszłe treningi, na których trzeba będzie się skupić, przeciwko komu teraz będziemy grali i przygotowywać się bezpośrednio pod tą drużynę, bo my się przygotowujemy za każdym razem ciut inaczej, żeby no wiadomo, no przeciwnik nie mógł tak za bardzo nas rozgryźć. Ale tak, chwilą potrafię się cieszyć, tym bardziej, że jak w Innsbrucku była moja żona z 3-miesięcznym synkiem na trybunach i widzieli to całe zdarzenie, tak? No, to jeszcze bardziej cieszy. No.
Wspominałeś też o samych rozgrywkach Big Six. Mógłbyś nam troszeczkę przybliżyć, co to są za rozgrywki, z kim tam gracie, jak rozkłada się na te rozgrywki zainteresowanie mediów, kibiców? Bo w Tirolu na tym spotkaniu finałowym sporo kibiców było na trybunach. Czy tak wygląda również na innych spotkaniach?
To zależy. To zależy w sumie przeciwko jakiej drużynie się gra. Jeżeli chodzi o rozgrywki Big Six, to tak, to w Innsbrucku było sporo ludzi. Mniej więcej tyle samo było w Wiedniu, jak graliśmy przeciwko Vienna Vikings. Stadion troszeczkę mniejszy, znaczy no, troszeczkę, no to dużo, dużo mniejszy, ale sam fakt w Wiedniu cieszył, że od nas, no, połowa kibiców to była od nas, tak? Mamy super kibiców, chyba najlepszych na świecie, bo kurde, potrafią pojechać za nami wszędzie, nas dopingować i nam pomagać, jeżeli jest jakaś taka potrzeba. Jeżeli chodzi o inne mecze w tym Big Six, to tak, jest zainteresowanie. Ciut większe niż na przykład w jakichś tam meczach ligowych, bo na mecz ligowy na przykład potrafi u nas też przyjść od 10 tysięcy, do 10 tysięcy, ale zaczynając też jak gramy jak z jakąś drużyną, która akurat zamyka tabelę, tak, to to na ten mecz nie przyjdą, tak, bo przyjdą sobie na następnym czy coś. I wtedy przychodzi powiedzmy jakieś 2000 ludzi, 2-3 tysiące ludzi.
Jaki tam jest system rozgrywek? Trzeba do nich się kwalifikować, czy to jest na zaproszenie? Organizator, jakiś tam komisarz ligi?
Mówimy cały czas o rozgrywkach Big Six,
tak? Tak, tak, tak. Tam jest jakiś komisarz, który zaprasza ekipy? Jak to wygląda?
Ogólnie oni chcieli stworzyć, z tego co wiem, to chcieli stworzyć taką małe rozgrywki 6 najlepszych drużyn w Europie. Jednak nie każda z tych drużyn, tych nawet tych najsilniejszych, tak, międzynarodowych, jakichś tam spotkania międzynarodowe może sobie pozwolić. No jest to cały czas tak samo jak i w Polsce, no trzeba bazować tylko i wyłącznie na sponsorach. Jeżeli się nie ma sponsora, no to nie można sobie pojechać na przykład z Francji do Wiednia, tak? Bo była w tym roku taka sytuacja, że drużyna, która miała z nami grać z Francji, nie pamiętam teraz jak oni się tam nazywali, z okazji właśnie w tej lidze Big Six, już dali informację oficjalną, że nie przyjadą, gdyż sponsor im się wycofał, tak? No to było, kombinowali tam jeszcze jak mogli, żeby byleby tylko przyjechać. No i na szczęście udało się, mogliśmy zagrać ten mecz. Dla nas był szczęśliwy, dla Francuzów no niestety nie. Zainteresowanie wśród mediów, tak?
Tak, tak. No spotkania Riders chyba wszystkie są w internecie dostępne do obejrzenia live, bo mam polubiony akurat ich profil, tam zawsze mi coś śmiga, że można sobie obejrzeć spotkania. Czy tak wygląda na przykład z waszymi spotkaniami? Też są do obejrzenia?
Tak, tak. U nas wszystkie spotkania są do obejrzenia. Mamy z naszą wspaniałą ekipę od Lions TV się nazywa, transmitują każdy mecz, w tym też mecze wyjazdowe, no chyba że ewidentnie drużyna przeciwna, o której jest organizowany mecz, się nie zgodzi na to, no to wtedy jest, no niestety nie są wpuszczani, nie jadą i nie nagrywają, tak? Ale tak to można każdy mecz obejrzeć, nawet te stare mecze można obejrzeć, bo wiem też, że gdzieś tam krążą na tej ich stronie te poprzednie sezony.
A jeszcze jedno mi się przypomniało, miałeś się też opowiedzieć o tym, jak arogancko się wasi przeciwnicy w Austrii zachowali, bo to też bardzo ciekawe.
No nie, no to jest fakt, no ta ich arogancja sięgała do tego stopnia, że nie poinformowali nas o ten, nie raczyli nas poinformować o konferencji prasowej, która była tydzień wcześniej, nie?
Może myśleli, że jesteście bardzo zajęci i żebyście się dobrze przygotowali. Już was nie ciągali do siebie, więc może oni o was po prostu dbali.
Po meczu tak akurat padła propozycja, bo w ogóle któryś tam z ich zawodników z Innsbrucka wrzucił filmik na swój tam profil, nie wiem czy na Twitterze, czy na Facebooku, wrzucił jak, że o, trafiliśmy na tajny trening linii defensywnej New Yorker Lions, nie? A tam ekipa Michaela Jacksona z lat 80. jak ćwiczyli do tego, teledysku Thriller, nie? Ten ich tam. I oni stwierdzili, że my w ten sposób się przygotowujemy. No i po meczu padła propozycja, że może zatańczymy to, nie? No tylko no niestety nikt nie znał kroków.
Ale teraz tym bardziej z uśmiechem podchodzić do tych sytuacji, mając doświadczenie spotkania. Widać też, że taka zbytnia arogancja już po raz kolejny, bo to widzimy nawet, nie tylko chodzi o te jedno spotkanie, ale o inne spotkania w NFL czy NCAA. potrafi trochę zabrać im pewności siebie, wbrew pozorom, bo na nich zrzuca taką odpowiedzialność, że my musimy to zrobić, a wy dodatkowo jeszcze się nakręcacie, pokażemy i zobaczycie, jak wygląda rzeczywiście u nas futbol, a nie jakiś taniec jak z teledysku Michaela Jacksona.
No dokładnie. Jeżeli chodzi jeszcze o drużynę z Innsbrucka i w ogóle całą, to mogę jeszcze dodać, że takim powiedzmy wisienką na torcie było przekazanie tego pucharu, który został specjalnie na tą okazję przygotowany przez sponsora Swarovski, sponsorem jest firma Swarovski, więc właścicielka firmy Swarovski zleciła przygotowanie pucharu, który no powiedzmy robi wrażenie, bo naprawdę duży kawał kryształu w kształcie piłki futbolu amerykańskiego. No i w momencie, kiedy przychodzi to w nasze ręce, a nie w ich ręce, no to...
Dobrze, że jeszcze tam nie było wygrawerowane już nazwa ekipy, która zwyciężyła.
Nie zdziwiłbym się, jakby tak było.
Masz dopiero 31 lat, jesteś wciąż młodym zawodnikiem, jak na warunki futbolu amerykańskiego, no w tej naszej części kraju i Europy. Czego byś sobie życzył jeszcze w swojej karierze? Co byś chciał jeszcze zrobić? Masz jakiś kolejny cel, czy już do tego podchodzisz tak na luźno, z dnia na dzień?
Cel... No wiadomo, no. Za każdym razem, co roku celem jest mistrzostwo. Mistrzostwo Niemiec, Mistrzostwo Europy, jeżeli bierzemy w nich udział, w sensie w rozgrywkach Big Six, tak? Bo Big Six jest... bo pytałeś, teraz tak wracając do twojego tam poprzedniego pytania, bo że co to jest to cały Big Six? To Big Six to właśnie zostało zorganizowane, zastępuje tak w sumie trochę ten Euro Bowl. Wiem, że rozgrywki Euro Bowlu też nadal są, no ale... Mówi się, że ten Big Six, tak, to jest ten te najlepsze drużyny. Wtedy teraz tam jest Euro Bowl, wtedy tam Champions League, wtedy jakiś tam FA Cup, FA Challenge Cup, jakiś tam Baltic Cup, nie pamiętam, nie zliczę tego wszystkiego, bo tych europejskich rozgrywek jest naprawdę też sporo. No ale mówi się właśnie, że ten Big Six to właśnie stworzyli po to, żeby te sześć najlepszych drużyn w Europie ze sobą rywalizowało. Jakie cele? Nie wiem, może chyba teraz już powoli celem by było zagrać cały sezon bez ani jednej kontuzji. To by było chyba najlepsze.
Dobra, ale wiesz, tak trochę wziąłem cię, chciałem cię podpuścić. Myślałem, że może powiesz, że na przykład, bo przecież urodziłeś się w Tczewie, tam nie ma żadnych tradycji futbolowych, a może takim celem na przyszłość mogłoby coś takiego, że może próbowałbyś jakiś tam wychować swoich następców, albo nakierować przynajmniej?
No, ciężko będzie w momencie kiedy mnie tam nie ma. No wiadomo, no jeżeli tylko mogę, to odwiedzam tam stare kąty. No ale też no, obowiązki jakie mam no, jako mąż i ojciec no, są na chwilę obecną ważniejsze niż jakieś powiedzmy tam hobby czy cokolwiek innego, tak?
Dokładnie. A jeszcze tak już ostatnie pytanie do ciebie. Wyobrażasz sobie sytuację, wcześniej jak rozmawialiśmy, to wspominałeś, że no w Seahawks to jest prawdziwa drużyna, rodzina. Czy wyobrażasz sobie sytuację, że jeszcze na koniec kariery wrócisz do Seahawks, do rodziny i zagrasz jakieś spotkanie? Nie mówię, że cały sezon, ale jakieś spotkanie? Będziesz zawodnikiem Seahawks?
Chyba nie myślałem nawet jeszcze tak ogólnie o tym, ale nie wiem. Powiem szczerze, że nie wiem, nie chcę gdybać. Pewnie jak już bym zakończył karierę jako zawodnik, to już chyba na dobre. Tak mi się przynajmniej wydaje. No nie jestem, nie mogę powiedzieć tego, co będzie w przyszłości, tak? Bo gdybym potrafił przepowiadać przyszłość, to...
Wiadoma sprawa.
No, ale wydaje mi się, że jeżeli bym zakończył karierę już jako zawodnik, to w rozgrywkach powiedzmy tych ligowych czy w jakiejkolwiek innej drużynie no nie potrafiłbym się chyba
odnaleźć.
Znaczy może inaczej, odnaleźć potrafiłbym się, ale ale ciężko by mi się było przestawić, na pewno.
To tyle. Dzięki wielkie, to była przyjemność, że mogłem Cię poznać. Przez to też nasi słuchacze. Mam nadzieję, że to nie ostatni raz i że jeszcze przy innych okazjach będziemy mieli też możliwość się usłyszeć. Życzę Ci też zdrowia, bo wiem, że jesteś teraz po zabiegu. Jak najszybciej też Ci życzę tej rehabilitacji, żebyś wracał do ekipy, bo z pewnością też już na to czekasz. No i do usłyszenia. Dzięki wielkie, że się zgodziłeś.
Zapraszam na mecz na żywo. Robi jeszcze większe wrażenie niż w internecie.
Z pewnością, jak będę kiedyś przy okazji, to jeżeli będzie okazja, to z pewnością trzeba to zobaczyć. A wracając jeszcze tak tylko już tytułem zakończenia, bo o to w sumie nie spytałem. Liga GFL organizacyjnie i Liga PLFA to ile lat świetnych Twoim zdaniem?
Lat świetnych? No może już nie. No jest nadal, są... Nadal spore różnice, jeżeli chodzi o samą ligę. Ja nie mówię teraz tutaj o organizowaniu finału czy jakichś tam większych eventów, ale jeżeli chodzi o samą ligę, no jest jeszcze różnica. To trzeba przyznać, tylko że mniejsza niż w momencie, kiedy wyjeżdżałem do Niemiec. Może z tego względu, że w Niemczech nie ma się tym tak naprawdę kto zająć, żeby popchnąć jeszcze dalej. No to jest w Polsce, jeżeli dobrze pamiętam, futbol amerykański istnieje oficjalnie od 2004 roku. W Niemczech istnieje od 1984 roku. Więc to jest jednak 20 lat różnicy, a z tego względu, że w Polsce jest to nadal jakiś tam młody sport, tak? To on się cały czas rozwija. Jeszcze do niedawna, nie wiem, możesz mnie poprawić w razie czego, do niedawna było tak, że to była najszybciej rozwijająca się dziedzina sportu w Polsce. I to mnie bardzo cieszyło. Nie wiem, czy tak nadal jest, czy stanęło to gdzieś tam w jakimś martwym punkcie. Ale no niestety w Niemczech gdzieś to tam stanęło, tak? Na pewnym poziomie organizacyjnym, tak? No wysokim, bo wysokim, ale nie ma kto tego pchnąć dalej. Wydaje mi się, że jeżeli polska liga będzie miała dobrych działaczy, dobry management, dobre drużyny będą zatrudniały dobrych trenerów.
Jeżeli... A żeby drużyny zatrudniały dobrych trenerów, to przede wszystkim też no, szeroka baza sponsorska, nie? O tym też wcześniej wspominałem.
No tak, jak najbardziej. Może też jakieś tam dofinansowanie od miast, czy jest to sport rodzinny, więc to nie jest tak, że nie wiem, że idzie się samemu albo z kumplami, tak? I kurde, kto głośniej krzyczy, tu się kibicuje wszystkim. I można nawet to też nie mogłem w to na początku uwierzyć, że właśnie nasi kibice też kibicują drużynie przeciwnej. No jest to też forma szacunku okazywana, tak? Bo jeżeli ktoś wykonuje dobry kawał pracy, tak, to czemu mieliby też ich nie dopingować. No ale wracając do tego, jeżeli będzie to dobrze cały czas nagłaśniane, jeżeli będzie dobrze rozreklamowane, jeżeli drużyny same zajmą się tym, może nawet nie same drużyny, ale menadżerowie drużyn zajmą się tym, żeby dobrze rozreklamować spotkania, to będzie coraz więcej ludzi przychodzić i to w końcu doprowadzi do tego, że będzie organizacyjnie na tym samym poziomie. No, nie powiem, że to będzie, kurczę, nie wiem, za rok czy za dwa, ale będzie.
Okej, no to tym miłym, mówię, akcentem zakończymy dzisiaj rozmowę. Po raz czwarty się pożegnę chyba z Tobą. Dzięki wielkie, do usłyszenia.
Dziękuję również, do usłyszenia, trzymaj się.
Oprawa dźwiękowa PixX została przygotowana przez Studio Nagrań Dźwiękowych Armata. www.armata.pl i lektora Daniela Pachelskiego. Daniel@pachelski.pl